Razem łatwiej.
Joanna Myrycka-Łotysz, dzień dobry, ze mną Centrum Inicjatyw Obywatelskich, organizacja pożytku publicznego. Od mojej lewej poproszę, żebyście się przedstawili.
Patrycja Czawłytko, prezeska.
Inga Kawałek, wiceprezeska.
Ania Dales, koordynatorka.
Tomasz Keller, animator.
W sile czterech osób dzisiaj i rzecz, od której ja chciałabym, żebyśmy zaczęli dzisiejsze spotkanie i rozmowę, to fundusz, Słupski Fundusz Lokalny i pieniądze, które rozdajecie za program sąsiedzki. Po 2000 zł. Kto, kiedy, jak może je otrzymać?
Otrzymać mogą mieszkańcy Słupska i regionu. Jest to pomoc sąsiedzka. Chodzi nam o to, żeby zaktywizować ludzi, żeby byli empatyczni i spojrzeli na problemy swoich sąsiadów. Z tym, że sąsiadem nie musi być osoba z jednego bloku, podwórka czy ulicy, ale z tego regionu właśnie. Na co? Na pomoc doraźną, czyli na takie doraźne potrzeby. Pieniądz nie jest duży, te 2000 to nie jest aż tak strasznie dużo.
Wydawałoby się, nawet powiedziałabym, że w tych czasach to niewiele tak naprawdę.
A czasami robi dużą zmianę jakościową czyjegoś życia, bo to może być biurko dla dziecka, które może rodziców nie stać na to biurko i dziecko musi odrabiać na przysłowiowych kolanach lekcje. Biurko kosztuje 700 zł, nawet nie 2000, a może być zmiana jakościowa życia ogromna.
No tak.
To mogą być inne tego typu potrzeby. Może kule dla starszej osoby, może wymiana, nie wiem, wanny na brodzik. Takie rzeczy, które nie są
drogie. A wyście
robili
to już w takim kształcie? Nie.
Nie. W zeszłym roku puściliśmy konkurs, natomiast finansowaliśmy zajęcia takie wakacyjne dla dzieci. A w
czyli
tym
tutaj
roku
animacje pojawiały się, z tego co ja pamiętam, aktywizowane były dzieciaki właśnie z różnych osiedli.
Tak, chodziło o to, żeby je
wyciągnąć z
domów, żeby poszły na podwórka, tak jak my kiedyś chodziliśmy, nie można nas było dowołać. Teraz trochę się trend obrócił, jest różnie.
Ja widzę nadzieję, muszę wam powiedzieć, orliki są w tej chwili oblegane, a to chyba też dlatego, że po tych szarych dniach pojawiła się odrobina słońca tak naprawdę i każdemu się chce. No niestety działa to krótko. Rzeczywiście i te aktywizacje były potrzebne, ja się z tym w pełni zgadzam i podpisuję pod tym, że dzieciaki w tej chwili nie spędzają tyle czasu na świeżym powietrzu, ile myśmy spędzali, ale też umówmy się, kiedy ja miałam to 10-12 lat, no nie mieliśmy tylu pokus pod ręką.
Jakie atrakcje na nas czekały. Trzeba było zrobić sobie atrakcje na podwórku i bawić się na skakance, gumą do skakania. Pamiętam, że nawet koledzy z nami skakali, bo też nie mieli.
Albo robili za te słupy, żeby tak owinąć ich dookoła. Ale rzeczywiście były kredy, skakanki, myśmy jeszcze robiły takie sekrety, nie wiem, czy wy pamiętacie, szukało się szkiełka, robiło dołek w ziemi i w ten dołek wkładało na przykład kwiaty, gałązki, jakieś liście, przykrywało tym szkiełkiem, zasypywało i to był taki sekret.
To były czasy.
Były czasy, prawda? Można by powspominać rzeczywiście. No zmieniacie trochę, żeby już tak nie odbiegać od tematu i nie snuć wspomnień czasów dawno minionych. Zmieniliście odrobinę, czy poszerzyliście może zakres, bo ja bym to tak nazwała, w tej pomocy sąsiedzkiej. Do kiedy można się zgłaszać i czy rzeczywiście to jest tak, że i Słupski region może to robić?
Tak, zarówno mieszkańcy Słupska właśnie, jak i regionu najbliższych miejscowości jak najbardziej mogą zgłaszać propozycje takich działań, takiej pomocy doraźnej. Jest to nabór otwarty.
No, a bo co to znaczy?
To znaczy, że nie do wyczerpania puli. Przeznaczyliśmy na ten cel 16 tysięcy, czyli docelowo, jeżeli będzie to maksymalne 2 tysiące za każdym razem, to 8 takich inicjatyw dofinansujemy i po prostu czekamy spokojnie, jak będą spływały. Nie mamy wyznaczonego terminu, po prostu sobie do końca roku mogą spokojnie spływać. Do wyczerpania puli. Do kiedy? Do wyczerpania puli.
Okay.
Czyli będzie spływał pomysł, komisja stwierdzi, że okej, to jest super pomysł, dofinansowujemy, schodzi nam to z puli i tak aż do wyczerpania tych 16 tysięcy, więc jest czas, ale wiadomo, że trzeba się spieszyć, no bo nie wiadomo, jak szybko te pieniądze
i kto się odezwie i zgłosi.
Kto się odezwie i zgłosi, czekamy. Jak zwykle można szukać na naszej stronie informacji. Jest krótki kwestionariusz do wypełnienia, formularz taki. Trzeba tylko napisać, komu chcemy pomóc, co to ma być i ile pieniędzy potrzebujemy. Naprawdę nie jest to trudne, nie jest tego dużo do wypełnienia, a zawsze w razie co możemy pomóc na Sienkiewicza 19, drugie piętro, zawsze zapraszamy.
Czym jeszcze w tej chwili zajmuje się fundusz lokalny?
My też nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Mistrzostwa Sportowego w Słupsku, a dokładniej z grupą młodzieży i pedagog specjalną Martą Jasnuch, która realizuje projekt Starszy Brat, który ma na celu naukę empatii młodzieży i ma ich uczulić na potrzeby grupy wykluczonych, osób ze specjalnymi potrzebami. Ten projekt ma na celu poszerzenie takich więzi sąsiedzkich. Zwrócenie uwagi na potrzeby mojego sąsiada, na potrzeby osób, które tej pomocy potrzebują. I myślę, że tutaj akurat jest zaangażowana grupa chłopców, która ma do wykonania bardzo wiele zadań. Także myślę, że też jako Słupski Fundusz Lokalny tą dobroczynność w taki sposób też możemy promować i to robimy. I ze szkołą, akurat tą szkołą, mamy jeszcze wiele wspólnych planów na przyszłość. Także mnie to bardzo cieszy, bo praca z młodzieżą też jest, daje im dużo satysfakcji, a nam potrzeba takich wolontariuszy.
Co jeszcze będziecie z nimi chcieli zrobić?
Będą jeszcze warsztaty plastyczne. Będą też one skierowane dla innych wszystkich chętnych mieszkańców miasta, którzy będą chcieli wziąć w nich udział. Gdzie młodzież, która uczy się na kierunkach plastycznych, będzie też uczyła, pokazywała, jak malować, jak stawiać kreskę, jakich farb używać. I będą to otwarte, tutaj w plenerowe, otwarte takie działania.
Super. Super, bo ja ciągle mam wrażenie, z jednej strony myślę sobie, że tych plenerów malarskich, tych warsztatów plastycznych jest dużo, ale one ciągle cieszą się dużym zainteresowaniem i powodzeniem i tak naprawdę rzeczywiście to jest to, co jest potrzebne w tej chwili. To jest fundusz lokalny, wy ciągle też wspieracie tych najlepszych, tych najbardziej utalentowanych. Czy to już na razie wygasło? Jak to wygląda?
Chodzi ci o fundusz stypendialny.
Tak.
Fundusz stypendialny działa. Będziemy szukać, no teraz nam się kończy rok szkolny, więc te stypendia, które zostały przydzielone, gdzieś tam powoli się kończą, ale będziemy szukać znowuż osób aktywnych społecznie, którym będziemy mogli ufundować kolejne stypendia na kolejny rok szkolny, rok akademicki, bo są to osoby ze szkół ponadpodstawowych oraz studenci. No i właśnie, którzy nie są niekoniecznie, znaczy zdolni. Oni mają być aktywni społecznie, mają działać na rzecz społeczeństwa, mają robić coś fajnego, wychodzić na podwórka, aktywizować ludzi, być takimi fajnymi, zakręconymi ludźmi, którzy chcą coś robić, którzy się udzielają.
Ale wiecie, że to trudne jest w tych czasach?
O, to jest bardzo trudne i dlatego właśnie takie jednostki chcemy docenić i chcemy pokazać, że można, że oprócz tych zajęć, które są w szkole, na uczelni, oprócz znajomych czasu prywatnego, jest to coś jeszcze, co też daje satysfakcję i co warto robić. I się okazuje, że młodzi ludzie działają na wielu polach, nie tylko w szkole, nie tylko w klubach wolontariatu, ale i poza nimi udzielają się w wielu akcjach, znają wiele różnych form takiego aktywnego spędzania czasu i aktywizowania innych. Czasami nawet sami jesteśmy zaskoczeni. Ostatnio była u nas Młodzieżowa Rada Miasta i tam dziewczyna mówiła, słuchajcie, pomóżcie mi o jakimś programie, że może wyjechać za granicę. Co to było? To takie? Jest, ja też byłam zdziwiona, no ja nie wiedziałam.
To jest program Discover EU, ponieważ Komisja Europejska oferuje co roku, nawet chyba kilka razy w roku, jest taki nabór i właśnie on trwa, dla młodzieży, która może zgłosić swoją kandydaturę i wygrać darmowy bilet po Europie na pociągi i wiele osób z tego korzysta, właśnie mogą sobie popodróżować, spełnić swoje jakieś marzenia, plany, bardzo niskim kosztem, bo właściwie pozostają tylko pozostałe koszty, a te podróże mogą sobie dzięki takim biletom darmowym, które jakiś czas trwania ważności mają i na przykład planują sobie wakacje, taki tour de Europe, gdzie przemieszczają się pomiędzy różnymi krajami, zwiedzając sobie, oglądając, no też poszerzając swoje horyzonty.
No tak, no to myślę, że dla młodego człowieka, w ogóle dla każdego to jest super rozwiązanie i przyjemność ogromna.
No i właśnie we współpracy z tą Słupską Radą Młodzieży zdecydowaliśmy, że takie działania, oni sami zresztą zaproponowali, że chcieliby upowszechnić wśród innych młodych ludzi, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy sięgają do takich informacji i nie wszyscy korzystają z możliwości, które im się pojawiają i dlatego taką akcję społeczną właśnie przygotowuje sama młodzież.
Super.
Tak. Ale też są właśnie bardzo otwarci. Szukaliśmy takich różnych metod dotarcia do ich rówieśników, ale też do mieszkańców miasta. Myśleliśmy, może podcasty będziemy robić, może kawiarenki obywatelskie.
No te kawiarenki, one się sprawdzały też i to tak bardzo nawet.
Sprawdzały się, sprawdzają się i będziemy je kontynuować, bo warto rozmawiać i widać, że ludzie, że mieszkańcy chcą przyjść i
powiedzieć. Powiedzcie mi proszę, na tych kawiarenkach obywatelskich pojawiają się też młodzi ludzie właśnie?
Pojawiają się. Była taka kawiarenka, gdzie w ogóle właśnie byli praktycznie sami młodzi ludzie. Nie wiem tylko, który to był z tematów, ale fajnie się wypowiadali w ogóle. Absolutnie mają swoje zdanie.
Czyli potrafią mówić.
No potrafią.
Przepraszam, że ci wejdę słowo. W ubiegłym roku jako Europe Direct Słupsk, bo my prowadzimy przecież ten projekt i ten punkt informacyjny, we współpracy z grupą wolontariuszy w Słupsku, właśnie oni sami też zaproponowali, że przeprowadzą kawiarenkę taką obywatelską i kilka osób przeprowadziło w ogóle taki sondaż wśród młodzieży, badając ich opory, ich problemy, takie związane na przykład z wypowiadaniem się, z komunikacją.
No właśnie.
I podczas tej kawiarenki zaprezentowali wyniki tych swoich badań i o tym też dyskutowali. Także przyszła grupka osób i to jest też sposób na przełamywanie takiej barier, bo młodzież jednak w dużej części obawia się trochę prezentowania swoich opinii. Trochę się zamyka w swoich jakby poglądach, obawiając ocen, a taka komunikacja otwarta jest im niezwykle potrzebna.
No tak, bo ja też generalnie uważam, że niestety poglądy młodych ludzi są, tak jak mówisz, w pewnej bańce, tak?
Tak.
Dodatkowo jeszcze algorytm im podsuwa tylko to, co klikną, że tak powiem, więc jakby nie mają zbyt wielu możliwości do tego, żeby poza tą bańkę wyjść. Tak, żeby posłuchać o tym, jakie poglądy mają inni, żeby skonfrontować swoje poglądy właśnie z innymi zupełnie.
Tak, i właśnie podczas tej kawiarenki była taka mała próba. To nie jest też łatwe, więc nie wszyscy taką gotowość i odwagę mają, ale potem po tych warsztatach też młodzież zaproponowała, że chcieliby takie spotkanie, warsztaty i pomogliśmy im zorganizować właśnie spotkanie z słupskim dziennikarzem, który też pomógł im trochę otworzyć się na prezentowanie różnych opinii na to, jak to robić, w jaki sposób jest to ciekawe. Więc no, szukają też możliwości dla siebie i fajnie, jeśli je sami wynajdują i proponują te formy, które są dla nich najbardziej adekwatne. My jesteśmy tu bardzo otwarci.
No to ja też taką propozycję mam. Być może kiedyś, jeśli słuchają nas młodzi ludzie, wpadną na to, żeby zrobić takie warsztaty właśnie z komunikacji, z pracy z mikrofonem, z pracy przed kamerą tak naprawdę, a przede wszystkim nauczą się tego, że popełnianie błędów nie jest niczym złym, a tej swobody mówienia przed właśnie mikrofonem można się nauczyć po prostu.
No właśnie, to pomyślimy, co z tą ofertą
tak,
zrobić.
Bo to też jest rzecz, która u nas wybrzmiewa dość często przy naszych spotkaniach z młodzieżą. Bardzo trudno jest im przed mikrofonem złożyć, nie wszystkim, ja oczywiście generalizuję w tej chwili, parę zdań sensownych. Jak się wyłącza mikrofon, potrafią pięknie opowiedzieć o wielu rzeczach.
My też aktualnie pracujemy, bo mamy taki projekt z programu Erasmus, Pace z partnerami z Włoch i z Szwecji. Pace to w ogóle pokój. I szukamy w tym projekcie ciekawych metod pracy z młodzieżą, które będą rozwijały ich właśnie takie umiejętności.
Dadzą im pewne kompetencje do tego, żeby...
Społeczne, komunikacyjne, empatyczne, w kilku obszarach takich ważnych, więc pewnie z efektami pojawimy się tutaj i będziemy informować niebawem, super. Ale wydaje się, że to jest bardzo potrzebne.
A kiedy rusza ten program?
Projekt już się zaczął, ale my pracujemy na razie wewnętrznie między partnerami nad propozycjami ciekawych metodologii i my w swoich doświadczeniach mamy grywalizację jako taką jedną z metod, którą można wykorzystać i też planujemy zaadaptować jakiś rodzaj gry, która właśnie ułatwiłaby młodzieży na wymianę opinii, na prezentowanie swoich stanowisk i też w sposób taki nieoceniający, nieinwazyjny, wymieniać się swoją, jakby z różnymi poglądami w kilku takich ważnych obszarach życia społecznego.
No tak. Co jeszcze CIO robi w tej chwili?
A sporo się dzieje. U nas na przykład dzieje się też w kontekście regrantingu, czyli tak zwanych małych grantów.
No właśnie, chciałam również powiedzieć ludzkim młodzieży. Językiem, proszę mówić.
Tak, tak, ja będę tłumaczył od razu sam siebie, przepraszam, bo to taki
wy macie
język
swój,
branżowy.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, język branżowy, który pewnie młodym ludziom mówi więcej niż tym niemłodym w tej chwili.
Ja myślę i mam takie przekonanie, że on nikomu nic nie mówi. My po prostu musimy uprościć ten język i staramy się, my na co dzień akurat w CIO, tym ludzkim językiem przemawiać do ludzi. Mhm. Natomiast wracając do małych grantów, to w tej chwili trwa ocena merytoryczna, czyli taka ocena jakościowa wniosków, które spłynęły w ramach konkursu młodzieżowego Akumulator Społeczny i w ramach tego młodzieżowego konkursu, który wraz z Pomorską Siecią, co prowadzimy na całym województwie. W ramach tego konkursu spłynęły 32 oferty.
To dużo?
Sporo. Mhm. Sporo, bo to taki eksperymentalny był trochę konkurs. Nie wiedzieliśmy kompletnie, jak młodzież zareaguje, czy chętnie, czy właśnie tak trochę może niechętnie, czy znajdą czas, czy nie znajdą czas na pisanie projektów. Okazuje się, że jak najbardziej tak. Mało tego, są to bardzo ciekawe pomysły z całego województwa. Można powiedzieć, że nie ma takich białych plam, tak, że z jakiegoś regionu województwa nic się nie pojawiło. Z każdego regionu województwa się pojawiło sporo ciekawych rzeczy na ponad 180 tysięcy złotych.
O, to ładna kwota już.
No, ładna kwota. I my też postaraliśmy się o ładne pieniądze, bo mamy 120 tysięcy złotych na te granty. Super. Więc tak czy siak będziemy musieli wybrać najlepsze projekty.
A ile? W zależności, rozumiem, od kwoty.
Tak, to były mini granty do 6 tysięcy złotych, więc na około 20 projektów, okay, licząc, że każdy jest na maksa napisany, wystarczy. Zobaczymy. Prawdopodobnie wystarczy trochę więcej niż 20 projektów dofinansować i liczymy na to, że to będzie
czego dotyczyły
taka,
te projekty?
No, bardzo różnych rzeczy. Mm. Od sfery edukacji młodzieży w bardzo różnych obszarach. Kwestie na przykład zabezpieczenia psychologicznego młodzieży. Jak to jest realizowane, jak może być realizowane nie tylko przez dorosłych, ale przez samą młodzież. I to jest ciekawe, że młodzi dostrzegają taką potrzebę pracy ze swoimi rówieśnikami, ze sobą, na równi z dorosłymi.
Okay.
To jest bardzo ciekawy wydźwięk. To pojawia się, te pomysły pojawiły się w całym województwie, więc też widać, że jest duża potrzeba poruszania.
Czyli nie umawiali się, rozumiem.
No właśnie, nie umawiali się, a jednak jakaś tendencja się pojawiła. I to też cieszy,
że... No to socjologicznie, że tak powiem, też jest tak, bardzo ciekawe.
Tak, tak, to myślę, że po drugim czy trzecim takim konkursie będziemy to jeszcze bardziej badać właśnie w kontekście jakichś wzorów, jakichś
może
śladów,
schemat
nie?
jakiś się pojawi, tak. Słuchajcie, i rzeczywiście ta pomoc będzie potrzebna i na to będzie trzeba większy nacisk położyć.
Ja jeszcze dodam, że rzeczywiście młodzież już w zeszłym roku, tak ogólno z perspektywy takiej europejskiej, ponieważ Komisja Europejska robiła takie przedsięwzięcie partycypacyjne, że tam różni mieszkańcy z różnych części Europy się wypowiadali, co im potrzeba i jakich polityk brakuje, i jednym z efektów tych takich całorocznych dyskusji było właśnie wprowadzenie specjalnego instrumentu wsparcia psychologicznego dla młodzieży, która wskazała, że to jest jedna z najpilniejszych potrzeb i na to Komisja Europejska przeznacza teraz większe środki, więc niebawem pojawią się pewnie jakieś możliwości w tym zakresie i to bardzo silnie widać, tego wsparcia jest mało, ono jest niedostępne, a młodzież sama, no nie tylko młodzież, ale w szczególności młodzież, której czy COVID, czy jakby no ten okres dłuższy takiej izolacji wpłynął niestety bardzo mocno na ich.
No tak, jest kondycja. Część osób, które się odnalazły i płynnie przeszły z jednego w drugie i odwrotnie, tak. A część rzeczywiście sobie nie radzi, no zwłaszcza tych introwertyków pewnie, których jest spora liczba jednak wśród młodzieży również, tak? To oni mieli problem z tym, żeby się aktywizować i potem wrócić z powrotem do społeczeństwa. Kiedy te akumulatory, kiedy będziemy mogli poznać już zwycięzców?
Po 22 kwietnia, jak się komisje pozamykają, wszystkie regionalne, bo jest ich 5, i skończy się ta praca właśnie oceniania tych wniosków, czytania i spotkań z młodzieżą, bo ta ocena merytoryczna podzielona jest na dwa takie etapy. Oceniamy wniosek i spotykamy się z tą młodzieżą po to, żeby no po prostu się poznać, tak, zsieciować. I wymienić myślami. I też dzięki temu mamy okazję troszeczkę lepiej ocenić same wnioski. nie zawsze da się przelać na papier to, co w głowie gdzieś tam się kotłuje.
No tak,
i taka rozmowa bardzo często weryfikuje nawet całą listę rankingową wniosków. Potrafi ją wywrócić do góry nogami, więc nam zależy najbardziej na tych spotkaniach.
Czyli na człowieku, na kontakcie.
Tak, tak, dokładnie tak.
Słuchajcie, gdyby ktoś chciał w jakimkolwiek z obszarów, bo wy macie, oprócz tego, o czym mówimy, oczywiście całe mnóstwo innych rzeczy, którymi się zajmujecie, tak? Bo to są i warsztaty z ksenofilii i tych działań, ten obszar jest naprawdę ogromny. Gdyby ktoś chciał, gdzie szukać?
Gdzie szukać? Szukać na pewno na naszej stronie internetowej, na Facebookach, mediach społecznościowych.
Instagram. Ale,
tak, Instagram. Jesteśmy w toku, praca w toku. Ale ja z tej okazji jeszcze chciałabym zaprosić mieszkańców miasta na spacery badawcze, spacery terenowe. Przy okazji organizowanych akcji sprzątania świata, my będziemy sprzątać miejsca rekreacyjne w mieście 22 kwietnia. Informacji na temat tras, które są trasami dość wymagającymi. Trasy układali nasi koledzy z Wydziału Rewitalizacji. Także trekkingowe buty, bo będzie błoto, będą miejsca trudno dostępne.
Deszcz ma padać też,
i ma padać
Państwo.
Deszcz. Jeżeli warunki pogodowe nie będą nam sprzyjały, to też umówiliśmy się, że 2 dni przed planowanym terminem będziemy powiadamiać i czekać na lepszą pogodę. Ale będą to miejsca inaczej. Tym celem tych spacerów jest pokazanie też mieszkańcom miejsc bardzo ciekawych przyrodniczo, ale też może mniej uczęszczanych, co nie znaczy, że mniej atrakcyjnych. Przede wszystkim, ale informacji na temat, mówię, poszczególnych tras, jak one będą przebiegały, można szukać na Facebooku i Rewitalizacja Słupsk, i CIO. I serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję sprzątania tych miejsc w Słupsku.
Ja tylko dodam, że to jest projekt Obywatele i Kształtowanie Przestrzeni, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i naprawdę będzie fajnie, bo ci ludzie z Wydziału Rewitalizacji mają taką wkrętkę miejską, że naprawdę wiele rzeczy
Paweł
wiedzą
Krzemień.
Ciekawego, oczywiście.
Paweł Krzemień, tu się kłaniamy.
Zapraszamy.
Tak, absolutnie.
I jeszcze jedna rzecz, bardzo cenna, bardzo wartościowa i bardzo ważna. 25 maja organizujemy wraz z miastem Słupsk i Fundacją Indygo Wieczór Dobroczynności. Jest to druga edycja. Do 30 kwietnia trwa nabór na inicjatywy społeczne, na projekty społeczne. Podczas tego wieczoru będą prezentować się wybrane przez nas inicjatywy. Pomysłodawcy będą je prezentować przed gośćmi. Także serdecznie zapraszamy też słupski tutaj świat biznesu, organizacji pozarządowych, instytucje publiczne. Wszystkie te sektory spotykają się podczas jednego wieczoru, a pomysłodawcy walczą tak naprawdę o uwagę darczyńców.
No to ja się przyłączam do tego, drodzy Państwo, do 30 kwietnia.
Ja jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć.
Bardzo
no bo my tu mamy niewyczerpaną kopalnię po prostu rzeczy, na które
zapraszamy. Ale zapraszam.
To ja bym chciała powiedzieć, że wychodzimy z domów, już na spacery Ania zapraszała, to będzie taka przebieżka, a dla tych, którzy szukają połączenia trochę pracy umysłowej z chodzeniem, 13 maja gra miejska, tym razem Europa w słupskich muralach. To będzie sobota, to nie jest...
Przepraszam,
udało
się w końcu komuś je policzyć?
Strona z muralami słupskimi.
Ona ale jest tam nieaktualna. To ja muszę Państwu powiedzieć, ona jest nieaktualna.
My nie będziemy na wszystkich. Jest 10 stacji. Nasze gry miejskie mniej więcej podobnie wyglądają. To zawsze zabawa, taka przebieżka po mieście z różnymi ciekawymi zadaniami. Jest trochę rywalizacji. Zapraszamy zespoły w grupach 2-6-osobowych, czyli rodzina, paczka znajomych, osoby, które chcą się trochę pobawić na taką zabawę, gdzie będzie można wygrać ciekawe nagrody. To będą vouchery o wartości za pierwsze miejsce 1000 zł, za drugie 500 zł, za trzecie 300 zł. No i wspólnie pobawimy się trochę przy słupskich muralach i przyjrzymy im się trochę dokładniej. I zachęcimy też do tego, żeby poszukać różnych takich wartości europejskich w tym naszym takim codziennym otoczeniu.
No to ja też namawiam i mam nadzieję, że dodatkowo oprócz tych atrakcji, o których mówicie, pojawią się słupskie kamyki. Sama doświadczyłam, muszę Państwu powiedzieć, jest ogromna frajda znaleźć pod nogami taki kolorowy kamyk, taką biedronkę na przykład. Więc tu mam nadzieję, że panie głównie przecież tam są, włączą się także i urozmaicą swoją twórczością te wasze inicjatywy. Za dziś dziękujemy pięknie, kłaniamy się i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
Razem łatwiej.